Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Księdza Lombardiego cechuje całkowite oddanie Ojcu Świętemu i pracy. Mam nadzieję, że przynajmniej w części będę miał te zalety, mówi Greg Burke, który będzie nowym rzecznikiem Watykanu. Mimo zawieszenia broni na Aleppo wciąż spadają bomby, alarmuje tamtejszy biskup. W Egipcie doszło do kolejnych ataków na chrześcijan. Witam 12 lipca i zapraszam na aktualności. O swoim entuzjazmie, ale też o obawach związanych z kierowaniem biurem prasowym Stolicy Apostolskiej mówi jego nowy dyrektor. Greg Burke, który jest pierwszym Amerykaninem pełniącym tę funkcję, wskazał na znaczenie, jakie ma dziś dla kontaktów Kościoła ze światem jego ojczysty język angielski, a także hiszpański, który reprezentuje jego zastępczyni Paloma Garcia Ovejero.
Jestem pełen entuzjazmu. Nie kryję jednak, muszę to powiedzieć, że się trochę obawiam. Zdaję sobie sprawę, że biuro prasowe to niełatwa praca. Co innego być dziennikarzem, to mi się zawsze podobało, ale tutaj sprawa wydaje mi się o wiele bardziej skomplikowana. Jestem następcą ojca Lombardiego. Cechuje go całkowite oddanie Ojcu Świętemu i pracy. Mam nadzieję, że przynajmniej po części będę miał te zalety.
Do wspomnianych przez swojego następcę obaw nawiązał dotychczasowy rzecznik prasowy Watykanu, ksiądz Federico Lombardi.
Trochę obawy, nazwijmy ją szacunkiem wobec tak zobowiązującej służby, która dotyczy osoby papieża i życia Kościoła, zawsze jest zrozumiałe. Wszyscy jednak wiemy, że mamy ograniczenia, a jeśli jesteśmy powołani do jakiegoś zadania, ufamy, że Bóg pomoże nam je pełnić. Oczywiście wiele się uczymy. Ja też w ciągu tych 10 lat wielu rzeczy zupełnie nie znałem. Mogłem zatem być niepewny i mieć trudności ze znalezieniem koniecznych informacji. Z czasem idąc naprzód uczymy się. To dotyczy zadań każdego typu.
Podczas gdy podejmuje się wysiłki, by jak najprędzej wznowić negocjacje pokojowe w sprawie Syrii, na Aleppo wciąż spadają bomby. Wzmagają się tam ataki walczących zarówno wojsk rządowych, jak grup zbrojnych, bo wszyscy chcą pokazać, że są silni. W ostatnich dniach zostało tam zabitych 40 osób, a około 250 rannych, mówi biskup Antoine Odo.
Tym, co pokazuje, jak bardzo ludzie są tym wszystkim zmęczeni, jest fakt, że każdy, kto może, opuszcza miasto. Kiedy idę ulicą, codziennie widzę na ludzkich twarzach biedę, upokorzenie. Przede wszystkim dzieci, które śpią na ulicach, same, bez rodziców, bez nikogo. Myślę, że papież dał bardzo ważne przesłanie, mówiąc do Caritas, że dzisiaj pokój jest możliwy i że nie ma rozwiązania militarnego, ale potrzebne jest rozwiązanie polityczne. Wszystkie strony konfliktu muszą zasiąść do stołu i dyskutując osiągnąć porozumienie. Bez tego rozwiązania politycznego wojna trwać będzie dalej. Trzeba zapytać, kto chce ją kontynuować i dlaczego. Na te pytania trzeba znaleźć prawdziwe odpowiedzi.
O respektowanie w Egipcie przez siły bezpieczeństwa i policję praw obywateli i ich ochronę przed przejawami dyskryminacji zaapelował koptyjsko-prawosławny arcybiskup. W ostatnim czasie doszło bowiem w tym kraju do serii aktów przemocy wymierzonych w tamtejszą wspólnotę chrześcijańską. Różnego rodzaju ataki, począwszy od napaści na domy aż do porwań dla okupu, mają miejsce średnio co 10 dni, zauważa arcybiskup Makarius. Ostatnio grupa 300 islamskich fanatyków zaatakowała domy zamieszkałe przez koptyjskich chrześcijan. Bezpośrednim powodem napaści miała być pogłoska o planowaniu przez nich budowy świątyni. Kościół apeluje więc do władz Egiptu, by ukarały przestępców tych aktów kryminalnych i objęły opieką ich ofiary.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
chrześcijanie są najbardziej prześladowaną mniejszością religijną na świecie. Co więcej, o czym wielokrotnie przypominał papież Franciszek, współcześnie za Chrystusa ginie więcej ludzi niż w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. O tym, co to znaczy być dziś uczniem Jezusa w Korei Północnej, Meksyku, Pakistanie i na Sri Lance, opowie w swych felietonach ksiądz Marcin Dąbrowski z papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Zapraszam do ich wysłuchania.
Według różnych opinii Korea Północna należy do największych prześladowców chrześcijan. Jest to kraj oficjalnie ateistyczny. Jakiekolwiek oznaki życia religijnego zostały usunięte. Wszystko znajduje się pod kontrolą rządu. Religią alternatywną jest kult jednostki. Obywatele od dzieciństwa są uczeni, by traktować prezydenta jako nieomylną, prawie boską istotę. Metody ucisku więźniów są podobne do tych z obozów koncentracyjnych z czasów II wojny światowej. Dyktatura w tym kraju ukształtowała się w roku 1948 po podziale Półwyspu Koreańskiego na część północną, która znalazła się pod wpływem Związku Radzieckiego, i część południową, będącą pod wpływem Stanów Zjednoczonych. Pierwszym przywódcą części północnej został były oficer Armii Radzieckiej Kim Il-sen. Swoje rządy oparł o ideę komunizmu połączonego z powszechnym kultem jednostki oraz z rodzimą ideologią duce, oznaczającą samodzielność i izolację. Twierdził, że religia to przesąd i przeszkoda na drodze socjalistycznej rewolucji. Wszystkie miejsca kultu zostały zamknięte, a literatura religijna zniszczona. Przywódcy religijni zostali zabici lub wysłani do obozów pracy. Po jego śmierci w 1994 roku władzę przejął jego syn, a z kolei po jego śmierci w 2001 roku prezydentem został jego wnuk Kim Jong-un, który rządzi do dzisiaj. W ciągu ostatnich 50 lat chrześcijanie prawie całkowicie zniknęli z Korei Północnej. W latach 90. w Korei miała miejsce klęska głodu, w której zginęło od 1 do 2 milionów Koreańczyków. Z tego powodu chrześcijańskie grupy charytatywne dostały pozwolenie na wjazd do kraju, by udzielać pomocy. Od tego czasu liczba chrześcijan powoli rośnie. Dziś z 24 milionów obywateli chrześcijan jest o 300 tysięcy, z czego 1/4 znajduje się w więzieniach. Rząd utworzył 3 religijne organizacje: Federację Buddyjską, Koreańską Federację Chrześcijańską oraz Koreański Związek Rzymskokatolicki. Ze względu na tradycje historyczne, rząd lepiej traktuje buddystów niż chrześcijan. Jednak świątynie buddyjskie pełnią raczej rolę centrów historyczno-kulturalnych niż religijnych. W stolicy państwa, w Fenianie, znajduje się tylko 5 kościołów i wszystkie są kontrolowane przez państwo. 3 protestanckie, 1 katolicki i 1 rosyjska cerkiew prawosławna. Istnieją one tylko po to, by turyści mieli wrażenie, że wolność religijna jest zachowywana. Prawo gwarantuje wolność wyznania z jednym tylko zastrzeżeniem. Religia nie może stać się pretekstem do wprowadzenia obcych sił na teren kraju, a także do działań wymierzonych w państwo lub porządek społeczny. Praktycznie więc każdy przejaw religii może być traktowany w sposób polityczny, gdyż uznaje, że nad przywódcą kraju jest jeszcze ktoś wyższy. Według władz religia powoduje rozpad społeczeństwa. Chrześcijanie więc muszą ukrywać swoją wiarę, tym bardziej, że wszędzie można spotkać szpiegów rządu. W kraju nie ma katolickich księży, a istniejące kościoły nie mają żadnych powiązań z Watykanem, dlatego nie stosują się do nauki Kościoła rzymskokatolickiego. Powszechna inwigilacja kontroluje każde działanie, myśl i pragnienie swoich obywateli, dlatego działalność wspólnot religijnych jest praktycznie niemożliwa. Jednak pojawia się coraz więcej dowodów na to, że małe grupy chrześcijan, podejmując ryzyko, spotykają się w domach prywatnych. Módlmy się o wolność dla więźniów w Korei Północnej oraz o możliwość wyznawania przez nich swojej wiary. Państwo pakistańskie zostało założone w 1947 roku. Wówczas pakistański mąż stanu mówił: że wszyscy obywatele są wolni w praktykowaniu swojej religii, a prawa mniejszości będą chronione oraz że nie będzie żadnej ingerencji w wolność religijną. W tamtym czasie to zapewnienie dla wszystkich niemuzułmańskich mniejszości było wyzwalające. Jednakże z czasem, z powodu radykalizacji islamu w regionie, przestało być aktualne. Pakistan to typowy kraj muzułmański. Zdecydowaną ich większość stanowią sunnici. W tym 180-milionowym społeczeństwie żyje także niewielka liczba hinduistów i chrześcijan. Każda z nich stanowi nie więcej niż 2% społeczeństwa. Wielu pakistańskich chrześcijan to potomkowie imigrantów z Indii, którzy przyjęli chrześcijaństwo, by wyzwolić się z systemu kastowego. Dostają najgorsze prace i odmawia się im dostępu do usług publicznych, gdyż z jednej strony pochodzą z najniższych hinduskich kast, a z drugiej strony jako wyznawcy chrześcijaństwa należą do niewiernych. W 1973 roku islam formalnie stał się religią państwową. Od tamtego czasu różne grupy i osoby indywidualne pragną dostosować życie publiczne do ideologii islamu. Obecnie 3 miliony pakistańskich chrześcijan żyje w ciągłym zagrożeniu. Są represjonowani przez ekstremistów, dyskryminowani przez sądy szariackie, terroryzowani przez drakońskie prawa o bluźnierstwie, szykanowani w szkołach oraz często pozbawieni ochrony przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości. Pakistan najbardziej znany jest z trzech niechlubnych faktów: prawa o bluźnierstwie, uwięzienia Asi Bibi oraz morderstwa dwóch polityków broniących praw mniejszości. Pakistan jest jednym z wielu muzułmańskich krajów, gdzie między kodeksem prawnym a myśleniem i postępowaniem wielu obywateli istnieje duża rozbieżność. Prawo państwowe, pomimo uprzywilejowania islamu, akceptuje wolność religijną. Jednakże duża część społeczeństwa tego nie rozumie bądź nie chce tego zaakceptować. Dlatego ich brutalne działania przeciwko chrześcijanom są często silniejsze niż egzekwowanie prawa. Radykalizm islamski różnych grup społecznych jest tak silny, że policja i sądy często boją zaprowadzać porządek, gdy mniejszościom dzieje się krzywda. Nie ma się co dziwić, że tak właśnie jest, jeśli w szkołach państwowych przedstawia się niemuzułmanów jako nieobywateli i wrogów islamu. Módlmy się za chrześcijan w Pakistanie, aby ich prawo do swobodnego praktykowania swojej religii było szanowane. Choć Meksyk jest demokratycznym krajem, uważanym przez wielu obserwatorów za wschodzącą regionalną potęgę XXI wieku, to jest także krajem sprzeczności. W niektórych dzielnicach miast, a nawet w całych regionach, faktyczną władzę sprawują gangi i ugrupowania paramilitarne. Często właśnie w tych miejscach chrześcijanie są jedynym głosem, który wypowiada się w interesie zwykłych ludzi. Z tego powodu nierzadko ofiarami zaangażowania w obronę sprawiedliwości stają się księża. W Meksyku od początku tego roku zginęło ich już 6. Meksyk formalnie należy do Ameryki Północnej, jednak z powodu języka hiszpańskiego oraz doświadczeń historycznych związany jest z Ameryką Południową. W 2014 roku władze wprowadziły zakaz wypowiadania się kościoła na tematy związane z polityką. Według władz wypowiedzi o charakterze politycznym ze strony przedstawicieli kościoła mogą stanowić zagrożenie dla ustroju państwa. To pokazuje, że podstawowe prawa człowieka jak wolność religijna, swoboda wypowiedzi i zgromadzeń nie są do końca przestrzegane. Kościół w Meksyku nazywa po imieniu zło, którego dopuszcza się władza. Bardzo często biskupi i księża publicznie krytykują korupcję, bezrobocie, handel narkotykami, przemoc, niewolniczą pracę dzieci. Biskupi zwracają uwagę, że elity polityczne są niekompetentne do wykonywania zadań, przed którymi stoją. Wobec powyższych faktów, Meksyk jawi się jako jedno z najniebezpieczniejszych miejsc na świecie do prowadzenia ewangelizacji. W tym kontekście papież Franciszek swego czasu powiedział, by Kościół nie dał się zastraszyć przemocy ze strony karteli narkotykowych. Społeczeństwo meksykańskie w większości należy do Kościoła katolickiego. 89% mieszkańców uważa się za katolików. Ostatnio dużego znaczenia nabierają wspólnoty protestanckie, które cieszą się powodzeniem szczególnie wśród Indian. Protestanci, w tym duża grupa zielonoświątkowców, tworzą 3% całej populacji. Intensywna działalność tych ostatnich rodzi też inny problem. Przemoc, której sprawcami i ofiarami są chrześcijanie. Głównie chodzi o konflikty między katolikami a protestantami. Tradycjonalistyczne grupy katolików, działające głównie na obszarach wiejskich, uważają coraz liczniejsze wspólnoty ewangelikalne i zielonoświątkowe za zagrożenie dla meksykańskiej tożsamości. Od 1917 roku konstytucja meksykańska zapewnia wolność wyznania. I choć nie uchroniło to katolików od prześladowań ze strony rządu w latach 20., to jednak Meksyk zachował swój tradycyjnie katolicki charakter, a nowelizacja konstytucji z 1992 roku zniosła wiele ograniczeń nałożonych wcześniej na Kościół katolicki. Mimo że w XX wieku uczestnictwo w mszach świętych znacząco spadło, od niedawna można wśród młodych Meksykanów zauważyć wzrost religijności. Módlmy się o rozwój wiary w Meksyku oraz o pełną wolność w jej wyznawaniu. Na Sri Lance mieszka około 20 milionów ludzi. 70% z nich to buddyści. Wyznawcy innych religii to hinduiści, muzułmanie i chrześcijanie, głównie katolicy. Każda z tych mniejszości stanowi 8% populacji. W tym kraju od wielu lat trwa konflikt między grupą Syngalezów, stanowiącą 80% społeczeństwa, a tamilską mniejszością. W ostatnich latach nasila się także przemoc wobec chrześcijan, których można znaleźć zarówno wśród Syngalezów, jak i Tamilów. Syngalezi to w większości buddyści, natomiast Tamilowie to w większości hinduiści. Na Sri Lance dominuje buddyzm Theravada, który różni się od lepiej znanych na zachodzie chińskiego buddyzmu Mahayana czy buddyzmu tybetańskiego. Wielu Syngalezów uważa, że ich zadanie polega na ochronie czystej formy buddyzmu. Połączenie tożsamości etnicznej, religijnej i politycznej doprowadziło do powstania religijnych bojówek, które twierdzą, że aby ochronić buddyzm przed cudzoziemcami i obcymi religiami, można stosować przemoc. W 1956 roku parlament uczynił z języka syngaleskiego jedyny oficjalny język i w ten sposób zaczął dyskryminować tamilską mniejszość. W 1978 roku nowa konstytucja zagwarantowała buddyzmowi uprzywilejowaną pozycję. Mimo że jeden z artykułów konstytucji zapewnia każdemu wolność myśli i wyznania, faktycznie niebuddyści są prawnie dyskryminowani. W latach 1983-2009 miała miejsce wojna domowa. Od tego czasu do większości konfliktów dochodzi między hinduistami a buddystami. Podstawowa działalność chrześcijan została uznana za sprzeczną z konstytucją oraz za zagrożenie dla istnienia buddyzmu. Radykalni buddyści przedstawili projekt ustawy, która zakazuje nakłaniania do dobrowolnego nawrócenia się z buddyzmu. Proponowane zmiany w prawie często stanowią pretekst i sprzyjający klimat do ataków na chrześcijan. Na przykład, gdy chrześcijanin pomaga biednym, może zostać to potraktowane jako zachęcanie do swojej wiary. Módlmy się o pełną wolność religijną dla mieszkańców Sri Lanki.
O prześladowaniach kościoła w Korei Północnej, Meksyku, Pakistanie i na Sri Lance mówił ksiądz Marcin Dąbrowski z papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.